ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
To 86. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Bartek Rogacewicz.
Witam.
Ja Sławek Agata. Boże, czy mój co ja już dzisiaj gadam. Panowie, jest upał. Nie wiem, czy zauważyliście.
U mnie na szczęście nie.
A nie, bo was to ominęło. Ja, słuchajcie, byłem teraz na wyjeździe służbowym i było 37 stopni, bo to były południowe Niemcy, więc się działo, że tak powiem. I oczywiście miałem hotel bez klimatyzacji, bo po co, tak? Na szczęście działało tak zwane zamykanie okien, zasłanianie rolet i w miarę dało się żyć. Zresztą powiem wam jedną rzecz, tak naprawdę nasze upały to jest pikuś, bo u nas nie ma wysokiej wilgotności, więc nie ma, powietrze suche.
Ja to pamiętam ze Stanów, stary.
A gdzie w Stanach jest wysoka wilgotność?
Stan Illinois.
Okej.
Okay. I 36 stopni, człowieku, i płyniesz totalnie.
Wtedy płyniesz, no to po prostu masakra.
To jest dramat absolutny. A porównaj na przykład do Sycylii albo do Portugalii, gdzie nie ma prawie w ogóle wilgotności. 40 stopni, a się czujesz w ogóle...
Tak, da się żyć, nie? Da się oddychać takim...
No, da się żyć i jeszcze przy oceanie, jak żeśmy tam sobie mieszkali, to powiem ci, że to przy morzu, nie? W przypadku Sycylii, to powiem ci, że spoko było.
To jest taka śmieszna sytuacja, że po prostu... Niby jesteś przy morzu, ale to nie powoduje, że wilgotność jest jakaś taka ten, a jedziesz do stanu Illinois, albo jedziesz gdzieś jakieś tam Tajlandia czy inne kraje dalekiej Azji i nagle się okazuje, że powietrze jest bardziej mokre od ciebie.
I to się... Bo w takich stanach, to jak wychodzisz z domu, to się zastanawiasz, czy się już spociłeś, czy po prostu tam jest tak mokro.
Że nie możesz się pocić, bo kiedy masz powyżej pewnej wilgotności, to ty się nie pocisz, tracisz możliwość uwalniania tej temperatury z siebie i się robi naprawdę problematycznie. Ja pamiętam, że jak byłem w życiu tylko jeden raz w mokrej saunie. Nie wiem, czy ktoś z was był. Nie w tych wszystkich suchych fińskich saunach, gdzie tam co najwyżej się podgrzewa kamienie za pomocą pary. Raz byłem w mokrej saunie i pamiętam, byłem zaskoczony, tam było 40 czy 60 stopni przed wejściem. Widziałem, ja mówię, co to jest, co to dla mnie? Co to za ten...
Wchodzisz takie...
A wchodzisz ściana takiego mokrego powietrza. Dziękuję, po dwóch minutach miałem dość. Barty, ty też rozumiem byłeś w mokrej saunie.
Tak, miałem przyjemność. Wątpliwa. Też nie byłem fanem, zdecydowanie bardziej wolę suche.
Suchą, co nie? Taką ten spoko. Dobra, to tak... Krótko jeszcze powiem coś więcej, co tam się u mnie, bo mam pewne seriale, którymi chciałem się podzielić. Damian, a co u ciebie w tym tygodniu? Zdradź nam tą tajemnicę.
Nie było serialami?
Nie, ogółem. Co tam u ciebie w tym tygodniu, co się działo? Właściwie to w ciągu ostatnich dwóch tygodni, bo tydzień temu cię nie było przecież. Tęskniliśmy.
Nie było, byłem na weselu znajomych.
No tak, jesteś usprawiedliwiony. Tato, jesteś usprawiedliwiony, ale...
W końcu.
No, ale ty lepiej mów, co się działo poza tym.
No co, robota, sezon na lotnisku w pełni. Kto nie chce latać, kto nie musi latać, to niech nie lata, tyle powiem, bo jest dramat.
Opóźnienia.
Może by jedno.
No właśnie, a to no będzie się pogarszać.
Co tam dalej? Lotnisko rozkopane, bo jak zwykle wiecie, sezon jest najlepszym sposobem na to i w ogóle czasem, terminem i nie wiem czym jeszcze, aby robić prace remontowe. Bo dlaczego nie by w sezonie, kiedy jest największy rozpierdziel, kiedy jest najwięcej ludzi, kiedy najwięcej jest wszystkiego, to jeszcze zablokujmy pół płyty, rozkopmy pół terminala, bo tak.
No bo można.
No bo można.
No dobrze.
A to nie jest kwestia pogody po prostu?
Być może, aczkolwiek ja wyznaję zasadę, że jednak na wiosnę i na jesień też da się budować, bo jest ładna pogoda. Tym bardziej, jeżeli robisz remont w środku budynku.
No, szczególnie.
No wiesz, bo jest, no właśnie, w środku budynku to nawet mogą sobie w zimę robić remont, ale nie wiem, są jakieś mądrzejsze głowy ode mnie.
Na pewno, słuchaj, nie znasz się, no taka prawda najwyraźniej.
Bo na przykład w Trójmieście, jak jest ta jedna droga prowadząca przez całe miasto, to często jest tak, że właśnie na lato rozkopują ją na jakimś
odcinku. I tak co roku.
W sumie tak,
super.
Tylko na innym odcinku i powiem szczerze, no najpierw byłem sfrustrowany, potem zrozumiałem, że jakby... Weź, jak temperatura lata w okolicach zera, albo jest totalnie na minusie, no to no nie da się tego zrobić, no.
Owszem.
No dobra, no ale jeżeli coś rzeźbią w terminalu, no to jednak w zimie tak, można tam rzeźbić, to trzeba powyżej 20 stopni, a nie rozpieprzeli pół terminala i...
I się cieszą.
I coś dłubią, tak.
No a co tam poza tym? Coś wspomniałeś o serialach? Podzielisz się?
No tak, w ogóle ja oglądam znowu Grę o Tron, bo chciałem zacząć sobie... Słabe wrażenie po ostatnim sezonie.
Tylko nie obejrzysz ostatniego.
Skończyłem piąty sezon i zastanawiam się, czy skończyć na szóstym, czy ewentualnie jeszcze smyrnąć siódmy, bo ósmego nie tnę nawet. Nie wiem, i powiedzieć, że to spoko serial jest naprawdę.
Tak, bo to jest spoko serial, do pewnego momentu.
Do pewnego momentu. Do szóste obejrzę na pewno, ale czy dalej to jeszcze nie
ja
wiem.
Ja mam wrażenie, że chyba raczej nie. Zaczęło być źle wtedy, kiedy zaczęli celowo zmierzać do końca. Kiedy zacząłem czuć po prostu takie jakieś, nie wiem, coś jakiś, jakby mieli problem z tym serialem, jakby już nie było do niego serca. Tak, pośpiechu i serca, miałem wrażenie w pewnym momencie. A tak swoją...
Tego chyba mówię, skończę na szóstym i tyle się, no i tyle to będzie, no.
A swoją drogą, ktoś z was widział serial Euphoria, pierwsze odcinki dwa, bo się pojawił na HBO. Nie. Słyszeliście w ogóle o tym? Bo to taki gorący nie. temat po Czarnobylu teraz. To jest serial o...
A właśnie, skończyłem Czarnobyl i
o, właśnie.
Robi robotę.
Robi robotę, nie? Ta końcówka, och.
Klimatyczny, a końcówka, wow.
Ostatni, ostatni odcinek super spina się po prostu z pierwszym odcinkiem. Tak, i to powoduje, tak, że tak. jest... Tak, że jest wow. Jestem ciekaw, kiedy będzie drugi sezon.
Więcej
drugi,
takiej produkcji, tak, sezon czekam. Dostać.
Jeszcze musiałem, ja wiem, że to straszny słuchak.
Drugi sezon, no ja wiem, ale wiesz co, wolę takie sześcioodcinkowe seriale, tam góra, nie wiem, 8 i koniec. Nie? Takie, takie mini serialki i koniec, niż mam oglądać jakieś tysięce, które potem sobie zakończone na siłę, wiesz?
Mm-hmm. Owszem.
Przykład przed chwilą powiedziany, Gra o Tron.
Dokładnie.
A ja się z wami podzielę, że serial, który bardzo uwielbiam, który został zabity przez Netflixa, nazywający się One Day at Time, wraca, chyba Pop TV będzie robiła czwarty sezon, was to pewnie hashtag nikogo, a co do Euforii, tylko powiem tyle, że to jest serial o młodzieży, ale bardzo, bardzo, bardzo na ostro, w pierwszym odcinku są praktycznie sceny, no, golizna jest tam wszędzie i chodzi o, jest tak, jakby to jest tak naprawdę pokazanie współczesnej młodzieży, polecam obejrzenie jednego odcinka na HBO Go, widzę, że zrobiło się dość głośno o tym serialu. Więc naprawdę Euforia. A ja w ogóle powiem wam szczerze, że, bo ja przejdę też do, płynnie do siebie, zanim Bart i tobie oddam głos. Że ja teraz zacząłem oglądać dwa seriale w ogóle na HBO, które mi tak sobie sobie żongluję. Pierwszym jest Good Fight, to jest na Netflixie, ale drugim jest na HBO Classic, który zawsze chciałem obejrzeć, który wiem, to ten czas. I teraz, Boże, Prawo ulicy? Trochę wstyd, że ten The Wire, oryginalny tytuł i tak mówmy. 5 sezonów przede mną. Damian, ty widziałeś? Ty widziałeś chyba, czy nie?
Nie.
The Wire nie widziałeś? Okej.
Okay. Nie widziałem.
To ja ci
widziałem.
Powiem tak. To ci się spodoba. To jest w ogóle serial o... jeżeli masz HBO Go, a przecież masz. Chyba masz. Prawo ulicy,
no
tak.
Mam.
Jest bardzo wysoko oceniany. Na Filmwebie ma 8,5, na IMDb ma 9,3. Gra tam m.in. Idris Elba, młody jeszcze. W ogóle serial jest z lat 2002-2008, ale nie czujesz, że się zestarzał jakoś specjalnie. Serial opowiada o... To jest serial kryminalny. Cała akcja w Baltimore i tak naprawdę jest między... Akcja rozgrywa się między policją a dealerami narkotyków. Tu nie wiem, chyba ma duże znaczenie, że wszyscy są czarni, więc jest taki... Tutaj też się pojawiają kwestie rasowe, jakby kwestie, wiecie, jakby nietolerancji i tak dalej, ale jest bardzo gęsty, bardzo spoko. Ja jestem chyba po pięciu odcinkach wciąga mega. Damian, musisz spróbować, bo ja uważam, że to jest serial, który to ciebie wciągnie na pewno. Jakościowy
no dobra,
serial,
jak najbardziej.
Taki, tylko daj mu szansę, bo on jest, trzeba się przebić przez to, że on już trochę lat ma, to nawet opening jest taki, wieje trochę MacGyverem, za przeproszeniem. Wiecie, jakie kiedyś robiono openingi? Jeszcze wcześniej to jeszcze wcześniej, ale w latach nawet 2000 to się jeszcze robiło takie openingi na 2 minuty na przykład, wiecie, że każdy musiał zostać, kto nie wiem, dotknął szczotki na planie filmowym, musiał zostać pokazany w takim tym i... Ale mega bardzo polecam, naprawdę The Wire. Więc to tak swoją drogą. Bartek, jak u ciebie? Minął tydzień. Budzimy się.
Pracowicie.
To u ciebie jak zwykle.
Nie,
nowego, nie?
Nihilnowi dokładnie.
Ja co roku, znaczy co tydzień mówię, że nie, ale pracowicie.
Ale?
No nie, jakby... Nic więcej do powiedzenia nie mam.
A okej, okay, no to widzę, bardzo się wczułeś. Ty przestań tam czytać Instagrama w tle.
Nie, ja po prostu sobie dłubałem w paznokciach, jakby...
O, to super zajęcie. Wspaniale. To
ja jest. Uwielbiam to zajęcie, jak siedzę przy komputerze, powiem szczerze. Natomiast...
Słuchaj, muszę ci powiedzieć, jedna rzecz na twoim Instagramie mi się rzuciła w oczy. Przypomniałem sobie. Sztunia strasznie przytyła. Weź ty ją odchudź. Widziałem jej zdjęcie.
Ale to nie jest tak, że ona przytyła.
Nie, ona sama w ogóle.
Tak,
ja
dokładnie, nie dokarmiam, no.
Ale ona ma po prostu takie futro, ona jest, ona ma... Ale
takie
stary,
futro
to
w
nie
lato,
jest żart,
nie?
W sensie, to nie jest żart, ona jest... jej matka była rasowym kotem, jakimś kurde rosyjskim czy czymś takim. I ona ma takie futro, że ma takie krótkowłose niby jak taki zwykły dachowiec, ale ma takie gęste i takie jakby, no takie futro ma, jak taki kot, co by prawie, że tam z Sybiru uciekł, no nie?
Ona w ogóle wygląda, jak ona... zawsze patrzy tym spojrzeniem, mam wrażenie, żeby zamordowała każdego, kto by jej podszedł pod ręce.
Ona ma tak, wiesz, 1,5 centymetra, myślę, z każdej strony więcej przez to futro, które nawet nie przylega do ciała, tylko jest takie, wiesz, napuszone cały czas.
Okej.
Okay. Jak się ją umyje, to widać, że ona nie jest wcale taka gruba.
A, wiesz co, to futro wtedy się... jak ją kiedyś umyjesz, zrób zdjęcie. Chciałbym to zobaczyć.
Spoko.
Jestem naprawdę spoko, ciekawy. Jak to, bo to ja też nawet... jest taki, to ona musi być długowłosa jednak, bo nie wygląda...
Nie, no nie jest, ona nie jest długowłosa.
A nie no. Okej, okay, spoko, rozumiem.
Musiałbyś wziąć i tego kota dotknąć.
Rozumiem, rozumiem, że jakby musiałbym to zobaczyć na żywo, poczuć.
Tak.
Wtedy bym to ten. Okej, okay, dobra, tak chciałem zwrócić tylko uwagę.
Ale jeszcze wracając, no to no. Ja myślę, że tydzień w porządku. Ja bardzo ciężko pracuję przez ostatnie tak naprawdę miesiąc, co najmniej. Bo jakby temat samochodu, o którym gdzieś tam rozmawiamy tu czy tam w podcaście. Wymaga tego, żeby być odpornym na, powiedziałbym, na błędy urlop i porażki innych ludzi wokół mnie, które potem wpływają na moje jakby finanse i życie, co sprawia, że ja muszę po prostu, nie wiem, no to jest trochę tak, że musisz zarobić X, ale finalnie musisz zarobić dwa razy X, dlatego że połowa z tych pieniędzy na przykład albo do ciebie nie dotrze w terminie, albo wcale i częściej kończy tematów na zasadzie takich, że czekam na pieniądze, część kończy się tak, że na przykład idę do sądu z ludźmi i to nie jest jakby coś, co może mówiłem na antenie odcinka w ostatnim czasie i to też nie jest coś, co się pojawiło w ostatnim czasie, to jakby pierwszą sprawę, jaką mam w ogóle w sądzie z jakimś tam klientem, to jest sprzed tam 2 czy 2,5 roku, natomiast tak też bywa. Mhm. Tylko ja nie mówię o tym może na antenie, no nie, za specjalnie,
jasne,
ale
nie ma
tak, ale to jest tak, że jakby, znaczy nie, to, no, powiem szczerze, nie wpadłem na to. Ja to bym chciał kiedyś, Sławek, żebyś wziął, ostatnio nagrywałem taki podcast dla mojej klientki, bo ona chce, żebym jej wyprodukował podcast i w ramach pilota zrobiliśmy stary wywiad ze mną, no nie, tak na rozbieg, no bo ja wiedziałem, jak o sobie opowiadać i w ogóle, wiedziałem, jak chcę, żeby to wyglądało, więc chciałem jej po prostu pokazać, jak ja opowiadam o sobie, żeby może zobaczyła, jak to jest i tak dalej. I wiesz, co mi się marzy? Marzy mi się to, stary, żebyśmy kiedyś, jak będzie taka sytuacja, że na przykład znowu Damiana nie będzie, to żebyś taki z nią wywiad zrobił. O życiu.
Ale przecież ja już... Przecież już były odcinki, w których były już z 20 odcinków.
Ale dalej nie spełniłeś moich oczekiwań, mojego ego, powiem
nie, tyle. Jeszcze nie wypełnił, jeszcze nie. Egocentryzm nie został...
To nie jest kwestia ten... egocentryzmu, tylko jakby... ja ostatnio tak coraz częściej, powiem ci szczerze, łapię się na tym, wam powiem, że ja tak zapieprzam i nikt tego nie widzi. I z jednej strony w sumie robię to dla siebie, ale kurde, czasami to chciałbym, tak powiem ci szczerze, żeby niektórzy to ze mnie zeszli. Naprawdę.
Ale wiesz, że to obchodzi hashtag nikogo.
Wiem, wiem. Wiesz. Tak ma każdy z nas.
Dokładnie tak. Dokładnie tak jest. Barti, obiecuję, że jak tylko będzie taka możliwość, zrobimy taki odcinek, w którym będziesz po prostu gwiazdą większą niż jesteś.
Bartek lubi się łechta jego ego.
No. Nie, to nie wiecie co? Nie chodzi o łechtanie ego, ale na przykład takie tematy przy działalności, kieszenie? Jak sprawy sądowe, albo upadki spółek, albo... no, dużo tego jest. Jakaś tam, nie wiem, egzekucja faktur, czy coś.
Jak poprawnie jest... upaść, będąc spółką? Bartłomiej Rogacewicz.
To jest ciekawy
wywiad
temat.
Rzeka. Ale tak całkiem z tego spoko. Spoko. Może kiedyś znajdzie się taki czas, że zrobimy ten. Ja powiem wam, panowie, że teraz ja ostatnio zacząłem znowu inwestować mocno w książki i chcę teraz koniecznie przeczytać książkę Waltera Isaacsona.
Steve Jobs.
Nie. O Leonardo da Vinci. Zaciekawiło mnie temat jego. Nie dość, że weget i jeszcze homo, to jeszcze żył w takich czasach, że to trochę nie przystoi. No. No dobra, panowie, przejdźmy do rzeczy może, bo tak sobie mitu-pitu-pitu, a tu kwadrans spadł. Jak wiecie, ja o tym często mówię i tego nie kryję, teraz pracuję dużo za kółkiem i jeżdżę swoim produktem samochodopodobnym, świetnym do przewożenia mleka, takim śmiesznym samochodzikiem transportowym, który nie ma za wielu funkcji. Klimatyzację ma tylko teoretyczną, dlatego że ona niby działa, niby nie. Można zawsze otworzyć okno, prawda? Zawsze jest taka opcja. Poza tym to jest biały kolor, więc zawsze będzie odbijał więcej światła niż czarny. No, jest z nim radio i ma nawet funkcję Bluetooth, ale Bluetooth służy tylko do dzwonienia. Natomiast jest na szczęście AUX, do którego można podpiąć, co się chce. I ten temat, który teraz chcę omówić pokrótce, jest też tematem, jak bardzo uważam, że oszczędzanie na duperelach, które upraszczają nam życie, jest bez sensu. Bo ostatnio kupiłem sobie na przykład Google Home Mini kolejny do domu, bo po prostu mnie wkurzało, że nie w każdym pomieszczeniu mam i przez to nie mogę z każdego pomieszczenia komunikować się z tym. Ale to jest pikuś. Postanowiłem, ponieważ w moim samochodzie nie ma za dużo fajnych opcji i nie ma transmitera, żadnego adaptera Bluetooth także do słuchania muzyki, zakupić takowy. Kupiłem marki AUK na Amazonie, nic specjalnego, zapłaciłem 23 euro, więc nie było to jakiś tam, wiecie, wielki wydatek.
Ja myślę, że jak powiedziałeś o tej marce,
no,
to właśnie wydarzyła się jakby największa reklama w historii tej firmy.
A to jest takie, to są takie produkty, powiem wam szczerze, no takie relatywnie low-endowe, ale to, co kupiłem, ten transmitter, przychodzi w dwóch, jest mały kartonik, w tym kartoniku są dwa kartoniki, w ogóle hit. W jednym jest taka ładowarka do, wiecie, do gniazdka samochodowego z trzema USB, a w drugim jest sam transmitter, który jest prostym,
bo małym chłopaki urządzeniem. Nie mają certyfikacji na ładowarkę, tylko pewnie biorą z źródła trzeciego.
Bardzo możliwe, bardzo jest to możliwe, ale to dobrze, że te rzeczy są od siebie oddzielone. Bo ja mam swoją ładowarkę, która jakby ma też kamerę cofania podpiętą do tego, więc jakby jeszcze nieważne. Ale generalnie muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Taki mały duperel, a totalnie zmienia u mnie sytuację tego, jak korzystam sobie z telefonu w samochodzie. Po pierwsze, trzy proste przyciski z przodu, które służą do odebrania połączenia, przewinięcia do kolejnej piosenki i cofnięcia. Po drugie, przede wszystkim mogę teraz wykorzystywać złącze USB-C w moim Pixelu tylko do tego, żeby go ładować, bo ja muszę zdecydować, albo jeżeli używam zwykłego kabla, wiecie, do słuchania muzyki, to muszę zdecydować, albo słucham muzyki, albo ładuję.
Teraz that's amazing.
No dokładnie, teraz dzięki temu, że ten transmitter zakupiłem, to wszystko pięknie działa. Sam transmitter podłącza się dosłownie w chwilkę z Bluetooth. To jest Bluetooth 4.0, więc nie jest to żadna tam high level technology, ale wystarczająca, żeby bez problemu się, że użyję tego brzydkiego słowa, parować z telefonem, telefon z tym...
It's a match.
Tak, z adapterem. I uważam, że jeżeli oszczędzacie sobie, na przykład tam, nie wiem, chcecie kupić sobie coś, co wam, nie wiem, chcecie Chromecasta sobie kupić, bo słyszeliście i wiecie, żeby wam się przydał, a tak się zbieracie te 20, dobra, nie wiem, 100 zł. Wydać, ludzie, naprawdę, jeżeli macie możliwość na takie, znaczy czasami duperele bardzo upraszczają życie. To jest duperel, który mi zmienia, kiedy człowiek siedzi za kółkiem, a w samochodzie nie ma porządnych funkcji, a nie mam, to w tym momencie naprawdę warto sobie zainwestować w taki duperelek, jeden czy drugi, jeżeli to mam wam poprawić komfort użytkowania jakiejś rzeczy, która z wami jest cały dzień. Naprawdę nie warto się tu blokować. Jeżeli tylko macie takie możliwości finansowe, to uważam, że warto. I tak wam powiem szczerze, dzięki temu dzisiaj jadąc sobie, wracając z południowych Niemiec, mogłem nie myśląc o tym, że mi się zaraz telefon rozładuje, mogłem słuchać sobie audiobooka, mogłem sobie słuchać muzyki. Ja wiem, to żadna tam wielka rzecz. Ale chciałem tylko powiedzieć, że sam akurat ten sprzęt, jakbyście szukali dobrego transmitera, dobrego adaptera, to mogę go bardzo szczerze polecić. Potestowany porządnie, bardzo dobrze działa, bardzo sprawnie, żadnych lagów, żadnych... Wiecie, co jest najgorsze? Jak jedziecie za kółkiem i na przykład by wam się Bluetooth odpiął. Cholera tam z nawigacją, bo naleci, ale wiecie, macie blokadę, teraz tak, co macie zrobić? Jesteście na autostradzie. No to fajnie, 20 km jechania teraz na przykład do najbliższego parkingu, żeby to zmienić, no bo nikt normalny nie będzie jadąc tam, nie wiem, 130, 150, ile tam jedziecie, na autostradzie zmieniał, jak jest sam, nie będzie tam teraz, wiecie, czemu tu się mi odpięło, tak, hello? I to się tu nie zdarza, to jest dla mnie ważne, że nie miałem, raczej nie zdarza, no tyle co potestowałem, a potestowałem no z 8 czy 9 godzin już teraz za kółkiem, naprawdę jak ktoś będzie potrzebował, nie wiem czy jest dostępny, raczej to jest akurat z Amazona, więc pewnie nie będzie dostępny na Polskę, mogę podesłać sprawdzony już model, tak, konkretnie, nie jest to żadna, wiecie, płatna reklama czy coś tego typu, po prostu sprzęt dobry, tani i super. Ja od siebie Też polecam naprawdę na nieoszczędzaniu, jak macie. Mówię szczególnie o sprzętach, które nie kosztują kroci, tak? Tylko są
w. Ja polecam po prostu nie oszczędzać, jakby w sensie wiem, że to jest sytuacja niezależna od ciebie, ale finalnie dochodzimy do jednego wniosku. Nie oszczędzajmy na samochodach.
To nie jest jakby ode mnie zależne w tym przypadku. Tak, masz tak, rację. Tak, tak. Widzisz, ale ja na przykład powiem wam szczerze, że zastanawiam się nad tematem, to wy mi możecie powiedzieć. Chodzi mi o temat nawigacji w samochodach, które są już wbudowane. Co wolicie używać? Nawigację w samochodzie wbudowaną czy Google Maps?
Google Maps.
A ty, Barti, masz jakiś stosunek?
Ja mam jakby to... Ja wolę używać wbudowanej w samochodzie.
A nie bałbyś się... Jeżeli masz do niej zaufanie?
No ale tylko... Słucham?
Masz zaufanie do takich?
No, tylko to jest kwestia też tego, co się wydarzyło w tym świecie tych nawigacji w ciągu ostatnich, tam nie wiem, 10 lat, jak one istnieją. Bo dzisiaj mamy już taki czas, że komputer się jakby... No, do producenci samochodów aktualizują te mapy, to nie jest tak, że musisz za to jakoś dodatkowo płacić. A w takich nowych samochodach, no to masz jeszcze tego zawsze Apple CarPlay, więc już w ogóle masz wtedy taką dowolność, że możesz korzystać z Google Mapsów jako nawigacji wbudowanej, w razie co.
A, no właśnie, chciałem
A zazwyczaj nie ma w ogóle potrzeby, dlatego że masz aktualną. Obiecuję ci, Sławek, że od sierpnia będę to testował.
Okej, ale to jedna uwaga, bo w Google Mapsach masz jednak na żywo pokazywany ruch, tak? Dzięki temu wiesz, co jest
tam
aktualnie.
Też.
Tak? To jest tak samo działa?
Tak. W Merolu na przykład masz jeszcze tak, że możesz sobie wyszukiwać knajpy, tak jak w Google normalnie.
Ale skąd się oni muszą chyba zebrać? Jestem ciekaw, jak to... W ogóle musimy...
Pewnie biorą z
Google'a. Jak będziesz miał taką możliwość, tam sobie może coś tam zahaczysz temat. Chyba, że Damian, ty coś
tak, będziemy sprawdzać jakby. Będziemy
nie,
recyzować
ja
Mercedesa.
Nie, ja generalnie z Janosikiem zasuwam na dalsze podróże i tyle.
Okej. Okay. Nie, bo ja na przykład... No, ja mam tak, że Google Maps to dla mnie to jest kluczowa aplikacja tak naprawdę. A Android Auto działa całkiem spoko, jakby w opcji w Pixelu, kiedy jakby jesteś podpięty, te wielkie przyciski nagle, które ci się włączają, są też bardzo spoko. Musimy zrobić w jakimś odcinku coś więcej na ten temat. Jak wy korzystacie z nawigacji w samochodach i tak dalej? I z których technologii korzystacie za kółkiem? Ale to może kiedy indziej. To taka była krótka ode mnie wrzutka, jak ktoś będzie chciał. Proszę bardzo. Panowie, przejdźmy dalej. Galaxy Fold, którym ja się jarałem i w sumie dalej cały czas myślę sobie,
ja
że...
Ja też.
No, Damian nie pamiętam, ale ty chyba też stwierdziłeś, że to całkiem spoko rzecz może być.
No, tak.
Jak wiecie, Samsung go schował, mówiliśmy o tym do kieszeni, a teraz z informacji, które pojawiają się na rynku, ma wrócić pod koniec lipca. W ogóle podobno Samsung, słuchajcie, pracuje nad kilkoma już urządzeniami ze zginanym ekranem i jestem cholernie ciekaw, czy to się wydarzy. To są na razie tylko plotki, raczej informacje niepotwierdzone ostatecznie. Natomiast widziałem w ogóle dzisiaj Samsung Galaxy Note 10, który wygląda ekstremalnie zajebiście moim zdaniem. Tylko ta dziura po środku ekranu to Damian nie za bardzo ci podpasuje. Może tam wam szybko zaraz zdjęcie jakieś podrzucę. Natomiast już z włączonym ekranem. Natomiast muszę powiedzieć, że w przypadku Folda uważam, pewnie pokażą go na osobnej premierze, na pewno niż na tej samej, której pokażą Note'a. Natomiast dla mnie to cały czas jest to, że będzie to zapowiada się niezwykle ciekawie. Natomiast chcę tylko powiedzieć tyle, że jestem absolutnie pewien, że ten telefon wróci. No bo przecież Samsung no nie wyrzuci tego do śmieci. Wiecie, o co mi chodzi.
Ja wiem, jakby... też się wydaje, że to będzie raczej...
To nie tylko, ma co wyrzucać.
No tak, to nie jest kwestia tego czy, tylko moim zdaniem kiedy. To jest jedyny temat. I cały czas zastanawiam się, znaczy wiemy wszyscy, zgodziliśmy się, że pierwsza iteracja, no to pewnie będzie jakiś problem, tak? Wiadomo. Natomiast ja cały czas zastanawiam się, czy oni już nie pracują nad drugą wersją po prostu tego sprzętu. Ja się nie mogę doczekać, chociaż sam nie kupię. To tak tylko krótko. Chcecie coś dodać?
Nope.
Nie, ale ja myślę, że przy okazji patrząc nad kolejnymi wersjami sprzętu, to wiesz, to jest chyba tak, że teraz wszystkie duże firmy produktowe mają tak poukładane te jakby terminy wypuszczania nowych produktów, że no myślę sobie, że taka firma jak Apple albo nie wiem Samsung albo BMW to na 20 lat do przodu już mniej więcej wie, co wyjdzie.
O, ja powiem wam, że w przypadku samochodów teraz ze względu na atak pojęcia, Damian, zatkaj uszy, pojęcia elektrycznych samochodów, Myślę, że tam się teraz wiele zmienia w kwestii. No to ja jestem w ogóle cały czas ciekaw tego Volkswagena ID, o którym jest głośno. Wiecie, to jest chyba pierwszy elektryczny samochód w pełni, którego reklamy pojawiają się normalnie, wiecie, tak po prostu normalnie w mediach na zasadzie potężnych akcji promocyjnych, no bo to Volkswagen, stać ich, tak? Mają tyle marek w swoim zakresie, że mają pieniążek na to, żeby wydawać na to. A co, widzieliście jakieś reklamy Volkswagena ID, czy nie?
Nie, to nie mi lata, to koło ja zwisa, powiewa i nie wiem co jeszcze.
No dokładnie.
Mi się wydaje, że może być też tak, Sławek, że w Polsce ten samochód nie jest reklamowany, bo ja nie wiem.
Ale ja mówię o polskiej, ja widziałem to w polskiej telewizji.
A, okej.
Okay. Po polsku reklamy. Normalnie polsko.
Spoko, do mnie, to widocznie ja nie jestem w grupie docelowej, bo do mnie nie dotarło.
No spoko, ja akurat to widziałem w telewizji, ty nie oglądasz takowej, więc ten, więc...
No, ale to nawet dziwne, że w takim razie w internecie nie ma. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ci.
Ja widziałem też w internecie. Znaczy, a oglądasz reklamy w internecie? Masz adblocka?
Kurde, to są... Jakby odpowiedź na pytanie, czy ja oglądam telewizję, to jest łatwa odpowiedź.
A tego. Czy widzisz reklamy? No nie, to jest... Jakże się nad tym nie zastanawiamy. Dobra, panowie, zostawmy to, bo to jest zupełnie inny temat. Przejdźmy do bomby tego tygodnia, moim zdaniem. Czyli tego... Raczej ja uważam, że to jest bomba roku prawdopodobnie, że Johnny Ive odchodzi z Apple. To, że on zakłada własną firmę i to, że on tam będzie głównym klientem, będzie Apple, to nie zmienia faktu, że jest to dla mnie bomba atomowa w kwestii technologii. Są takie bomby atomowe co pewien czas. I ostatnią bombą atomową było to, że Google, wiecie, raczej, że to decyzja odnośnie Huawei'a, wpisanie go na czarną listę. Czasami jest tak, że przez wiele miesięcy nie ma takich informacji, a tu była jedna, a teraz jest moim zdaniem druga. Dla branży to jest wydarzenie moim zdaniem kolosalne. Wiecie, no to jest człowiek, który... Oczywiście, on stworzył wiele rzeczy dobrych i wiele rzeczy złych, raczej złych w kontekście tego, jak to później działa. Widzę klawiatury w MacBookach.
Pytanie, czy to on jest za to odpowiedzialny?
Tak, jest za to odpowiedzialny. Z tego, co wiem, chodziło o to, żeby MacBooki były jak najcieńsze. Żeby spłaszczyć maksymalnie MacBooka. To można poczytać w internetach, że to on jest za to odpowiedzialny, dokładnie. I ja powiem wam szczerze, w kontekście tego, że Johnny... Czy wiecie, jak Jobs umierał, to tam było, że Johnny Ive będzie, tak jak Tima Cooka namaścił Steve Jobs na CEO. I miał rację, no bo możemy go lubić, nie lubić, ale Apple dalej przynosi dochody wielkie. Cook jest świetnym logistykiem, jest świetnie odpowiada za, wiecie, za to, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nie jest wizjonerem, tego na pewno nikt by mu nie dał. Natomiast Ive był zawsze postrzegany jako główna myśl projektowa, tak? I miał wielką niezależność na tym polu. Właściwie nieograniczoną. I moim zdaniem tam musiało dochodzić do tarć. No musiało, no po prostu nie było mowy, żeby nie dochodziło do tarć między Ive'em. Pewnie Ive był zmęczony już. To jest, no ile można, tak, się trzeć. Ja mu się w ogóle nie dziwię. Ja się dziwię, czemu tak późno. Przecież to jest koleś, który jest postrzegany jako absolutny guru. Ja nawet nie wiem, czy on na to zasługuje. To nie wnikam. Ale jest postrzegany jako absolutny guru designu. I przecież inne firmy to będą... Inni klienci będą walić drzwiami i oknami do jego firmy, żeby on im stworzył produkt. Nie uważacie tak?
No uważam, ale powiem szczerze, że ja nie uważam, że on jest jakiś wybitny.
Też tak, ja się zgadzam akurat z Damianem.
No okej, okay, no to czekam, czemu nie jest wybitny?
No bo jego produkty, które prezentuje, to moim zdaniem nie porywają na kolana. No co, iPhone, nie wiem, XS i tam 10 cię porwał? Nie. Czy nie wiem, iPhone 500 cię porwał? Nie.
5C jak chip, nie?
No więc mówię, no to wiesz, ma lepsze produkty, uważam za lepsze produkty na pewno MacBooki, bo wizualnie moim zdaniem są piękne i tyle. Zwłaszcza, znaczy chodzi MacBooki, no tak, te składane. Są piękne, ale iPhony to tam tyłka nie urywają, no umówmy się.
Ja myślę, no. I kiedyś myślałem, że jest taki, że on jest bardzo ważną osobą. Dzisiaj myślę, że jest ważną osobą. A ogólnie myślę, że przyszłość designu i wzornictwa przemysłowego jednak będzie leżała w bardzo dużej mierze będzie opierać się na kolaboracji, w sensie takim, że no Facebook, czy Samsung, czy no Mercedes ma, ale BMW chyba nie. W każdym razie duże takie firmy zwyczaj, wydaje mi się, nie mają takiego designera w obecnych czasach, który jest jakby głównym designerem. Jednak chyba najlepszy design powstaje wtedy, kiedy jest ta kolaboracja i ta wymiana myśli. ja się gdzieś skłaniam w tym kierunku, pomimo tego, że jakby z charakteru jestem indywidualistą i pracuję w jakimś tam projektowaniu, tak? W innej części, ale tym. I chciałbym zawsze, żeby 100% mojej pracy to było 100% moich, jakby mojego nazwiska, bo chciałbym być najlepszy, ale myślę sobie, że ten model gdzieś tam chyba jest przestarzały trochę, no bo myślę, że portfolio tej firmy jest tak szerokie i to wszystko jest jakby tak rozbudowane, że to tak chyba już trochę nie chodzi w ogóle o projektowanie, o wzornictwo przemysłowe, no najprościej rzecz ujmując.
Mi się wydaje, że on w ogóle był, że Johnny Ive jest największym celebrytą
designu.
Największym celebrytą designu. Bo...
Tylko to też jeszcze, zobacz, jest różnica, no bo masz jeszcze tych wszystkich dyrektorów kreatywnych w domach modowych i moim zdaniem to jest w ogóle takie coś, co mi przyszło teraz do głowy, jak rozmawiamy, że on był trochę takim odpowiednikiem designera z domu modowego w firmie technologicznej.
No, okej, okay. Tak, jakby ja, znaczy ja też uważam, ale wiecie, co mi się na przykład rzuciło w oczy? Że ta decyzja natychmiast wywołała, nie wiem, sytuację, że Apple straciło w jedną chwilę 9 miliardów dolarów na giełdzie. Oczywiście to są tylko, wiecie, wirtualne pieniądze, tak? Bo one sobie raz się skacze w górę, raz spada w dół. A jakby mogło spadać w górę. Natomiast chodzi mi tylko o to, że jakby to jest moim zdaniem... Johnny Ive jest pewną ikoną Apple, uważam. Był. I... Na tym poziomie jest to pewna strata, nawet bym nie powiedział dla samego designu, bo tu się mogę zgodzić, że on można oceniać też to inaczej, lepiej, gorzej, można oceniać, że jak dużo tak naprawdę teraz Ive'a jest w tych produktach, chociaż te urocze zdjęcia teraz z ostatniej konferencji i tak dalej, natomiast jest to uważam strata wizerunkowa, o tak, dla Apple. I można mówić co się chce.
A to na pewno. Nie,
jakby, wiecie, to była Tim Cook, Johnny Ive, a wcześniej Steve Jobs, to są... pewne nazwiska, które pewne rzeczy wyznaczają po prostu i dlatego uważam, że niezależnie od wszystkiego to strata. Jakby, wiecie, no, Johnny Ive przestaje być w Apple. Kogo my tam teraz będziemy kojarzyć?
Poza tym... Ale to właśnie o to chodzi. Pytanie, dla mnie to jest właśnie ta najbardziej ciekawa rzecz. Czy my w ogóle powinniśmy kogoś kojarzyć jako publiczność?
No, wielu ludzi... Znaczy, ja ci powiem tak. Nie wiem, czy wiesz, ale... Jeżeli dobrze pamiętam, żebym nie skłamał, założyciele firmy Hewlett-Packard mają w nazwie swoje nazwiska, więc niezależnie od wszystkiego...
Tak, tylko to są założyciele.
Tak, oczywiście, ja rozumiem, natomiast wiadomo, że Apple nie nazywa się Jobs, natomiast chodzi mi tylko o to, że... Czy to jest słuszne pytanie, na które nie ma odpowiedzi, tak? To, co powiedziałeś. Tak. To jest takie pytanie retoryczne, czy tak powinno być? Czy... designer powinien być na pierwszym miejscu, czy to powinien być zespół projektowy. Na pewno Johnny Ive, jakbyście mieli wymienić dzisiaj najbardziej znanego człowieka od designu na świecie, to moim zdaniem jest to Johnny Ive.
No ale pamiętaj, Sławek, o tym, bo właśnie to jest to, co, o czym ja myślę. Czemu Johnny Ive jest znany? Dlatego, że firma konsekwentnie przez ostatnie 15 lat wypychała go naprzód. Mhm.
Tak, zgadzam się.
Johnny Ive i to trochę mnie... Tak szczerze mówiąc, jakby... I... No nie wiem, no fajnie. Jakby chciałbym być nim. Ale to nie jest tak, że jakby on ma na koncie 20 firm, w których wszedł i zmienił wzornictwo produktowe. To nie jest tak, że on jakby sam... Chodzi mi o to, że tak naprawdę to można by powiedzieć, że na jego miejscu mógł być każdy człowiek po wzornictwie przemysłowym, który potrafi rysować i którego firma, który będzie na tym stanowisku i stwierdzi, że firma stwierdzi, że dobra, to on teraz będzie opowiadał o produktach. Co nie zmienia faktu, że jakby Johnny Ive jest świetny, że się na tym stanowisku znalazł. Mhm. Ale wydaje mi się, że to jest trochę takie staromodne podejście. To jest tak, jak było z prezesem Mercedesa. Nie wiem, czy wiesz, on się zmienił.
Dzisiaj masz z tym Mercedesem.
Stary Mercedes to jest moja ulubiona firma ostatnio. W każdym razie zmienił się prezes Mercedesa na młodego i to też jest bardzo duże nazwisko. To też jest jakby człowiek, który wiele zmienił w tej firmie, który zmienił totalnie jakby jej grupę odbiorców i tak dalej. Ale tam już na szczęście to tak nie jest na takim froncie. I przyszedł nowy chłopak, czy tam facet 35-letni, który teraz będzie to wszystko ogarniał, czy tam 40-letni. A na przykład w tym procesie cały czas, o tym mówię, dobra, ale też jest taki designer, tak? Gordon Wagner, który jakby cały czas tam, czy tam Gordon, który cały czas, wiesz, jest tym tam mainem. A de facto moim zdaniem to jest złe podejście. i to mnie totalnie w ogóle rozwala, bo jeszcze rok temu bym ci powiedział, że to jest jedyne właściwe. Ale po swoich, jakby po, nawet po swojej pracy, czy tak w ogóle myśląc o tym, wydaje mi się, że to jest złe podejście.
Spoko, rozumiem.
Że po prostu nie da się robić dużych rzeczy, w sensie takiej skali. Nawet jakby, nie wiem, oni mają iPhone'a, mają iPada, czyli każdego po tam trzy modele. Do tego mają, nie wiem, MacBooków też trzy, czyli dziewięć, i do tego jeszcze mają trzy MacBooki stacjonarne. Załóżmy. I Apple Watcha sztuka jedna, tak? 13 urządzeń. No, ja nie uwierzę w to, że jest w stanie być designer najwyższych lotów, najlepszy ten CDO na świecie i ogarnąć te 13 produktów tak, jakby chciał.
No, spoko. Raczej, no, wiesz, on został skrytykowany za tyle rzeczy i został też pochwalony za tyle rzeczy. Natomiast jedno jest pewne. Jest to jedyny z nazwiska do tej pory, raczej nie wiemy, kto projektuje rzeczy w Huawei'u, nie wiemy, kto projektuje rzeczy w Samsungu, tak szczegółowo. Wiemy, kto jest szefem, na przykład można sprawdzić, kto jest szefem działu designu, tak? Ale jakby kto niby odpowiadał. Też pytanie brzmi, na jakim poziomie Ive za wiele rzeczy odpowiadał. Na jednych bardziej, to co Bartie mówisz, na jednych bardziej za rzeczy, na drugich mniej. Za AirPower jestem ciekaw. Wiecie, no. I tak dalej.
Ale ja myślę, powiem wam szczerze, że on nie poleciał za coś takiego konkretnego.
Ale on nie poleciał.
I ja w ogóle bym powiedział, że myślę... Co?
Nie, on nie poleciał. Raczej to było... tylko ci powiem, jak mi się kojarzy ten profil Not Johnny Ive, który mnie zawsze rozwala. I jak wrzucił wczoraj tweeta... Halo Satya Nadella, Microsoft. Potrzebuję cię kogoś do pracy? Szukam dla znajomego. Wiesz...
Znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że to nie jest tak, że był jakiś konflikt, tylko wydaje mi się, że to jest jakby trochę przyszłość tych firm, że po prostu trzeba zrezygnować z takich one man army trochę. Ja wiem, że on nie był one man army, ja wiem, że on miał zespół i tak dalej, ale z takich właśnie...
Ale był postrzegany jako one man army, tak.
Tak, był tak postrzegany. Moim zdaniem to jest zły kierunek, bo no nie wiem, to niczemu dobremu nie służy. I powiem szczerze, też mi się wydaje, że jakby umówmy się, no to jest ziomek, który on już będzie miał służyć do końca życia, tak?
A pytanie brzmi,
z chęcią... No.
Pytanie brzmi, czy właśnie nie chodziło o to, o czym mówisz? Czyli nie chodziło o to, żeby Timowi Cookowi, żeby ściągnąć w końcu Ive'a z tego niepotrzebnego piedestału, którego w Apple być nie powinno. Wszyscy powinni równać w dół. Jakby, może nie w dół, jakby... Wiesz, że najważniejszy musi być CEO, a nie człowiek od designu, niezależnie od wszystkiego.
Ale ja właśnie bym powiedział, że też CEO nie powinien być najważniejszy. W sensie,
no ale tak
ja
jest.
Ja uważam, że... To nie jest też do końca chyba decyzja Cooka, tak w ogóle mi się wydaje. Jakby to jest tak, że jest rada nadzorcza, która podejmuje takie decyzje.
No wiadomo, ale na przykład w Microsoftie wiele rzeczy się zmieniło i tam są dwa wielkie nazwiska, które teraz moim zdaniem są postrzegane właśnie w ten sposób. Panos Pana i Satya Nadella, tak? Więc wiesz, więc jakby tu na przykład ta firma wybiła się teraz mocno też pewnymi nazwiskami.
Ale, no bo to jest właśnie to, ja nie mówię jakby... to nie jest problem dużego nazwiska, tylko to jest problem tego, że jest jeden designer. Jest jeden główny oczywiście. Koleś od designu.
No w Microsoftie tak nie jest, to jest najwyżej szef.
Dużo lepiej, to się dużo lepiej sprawdza, jak są szefowie produktowi.
Tak, jasne.
I jest na przykład jeszcze jakiś support w postaci tego, żeby ktoś tam tego designu pilnował. Tak? Jest jakiś zespół, który pilnuje tej spójności i tak dalej. No można tam gadać godzinami. W każdym razie wydaje mi się, że ziomek ma jakby za co żyć.
Ja zakładam nową firmę też. Klientów mu nie zabraknie raczej.
No tak, i on też jakby tam robił te aparaty Leica czy coś, ja bym sobie tam posklejał takie aparaty Leica ze stali nierdzewnej z 30 tam czy 50 tysięcy funtów za sztukę.
Damian kupił sobie, nie?
Product no, Red.
Biegnę.
Siemano, leczymy ten AIDS, HIV i wszystko, no stary.
Jasne.
To jest czysta przyjemność, bierzesz sobie halę 300 metrów kwadratowych, malujesz całą na biało i wstawiasz ładne przedmioty, no.
I masz nowe studio designu. Dobra, panowie,
tak, no.
Przejdźmy dalej. Johnny Ive sobie, myślę, poradzi. Słuchajcie, przejdźmy dalej. Jest jeszcze jeden temat, który ja tu chciałem poruszyć i on wynika z Bartka. Ja mam tu jeszcze kilka przemyśleń, pewnie Damian coś dorzuci. Bartek, chciałbym zacząć w ten sposób. Pojawia się temat Surface'a, Surface'a Go, a Surface'a Pro. Używając Surface'a Go, dobrze zrozumiałem, że zatęskniłeś za Surface'em Pro? Czy tak to dobrze mogę widzieć?
Wydaje mi się, że dużym problemem, znaczy najważniejszą rzeczą moim zdaniem w obecnej technologii to świadczy ekran, dlatego że jest takim trochę oknem w tą technologię i ja nie zatęskniłem, bo nie miałem nigdy, natomiast chciałbym mieć większy ekran po prostu w swoim Surface'ie i chciałbym mieć go może nawet trochę szybszego. Chociaż muszę powiedzieć, że te wrażenia były trochę jakby spowodowane... Realia się troszeczkę zmieniły, dlatego że obecnie jakby w mojej pracy opieram się w 100% prawie że na Sketchu, czyli programie, który dostępny tylko na Apple'a i na Maci, co mnie totalnie jakby no sprawia, że ten Surface już ma trochę mniejszy sens. Mhm. Ale ogólnie rzecz biorąc, chciałbym mieć komputer mały, lekki, bo 15-calowy Mac jest mały i lekki, ale dalej jest jednak ciężkim krówskiem, które ma 6 rdzeni i grzeje się jak piekarnik w momencie, kiedy ja na nim pracuję. I chciałbym, i dosyć szybko potrafi się rozładować, bo czasami podczas Skype'a potrafi się rozładować w ciągu 3 godzin na przykład, ale więc chciałbym jakby tęsknię za swoim 13-calowym Maciem, który trzymał na baterii wieczność i no. Nie było żadnego problemu i powiem szczerze, jak Bóg da, to pewnie sobie jakiś komputer 13-calowy kupię.
A nie myślałeś o tym, żeby kupić sobie, skoro wszedł iPad, wszedł iPad OS, nie myślałeś o tym, żeby zainwestować w iPada OS? W sensie w iPada Pro po to, żeby używać go z iPadem OS?
Mm-mm, dlatego, że no ja jestem kurde jednak trochę programistą stary, no.
No ale to teraz przecież wszystko będzie na iPadzie już. No może nie wszystko, troszkę
sobie komputera nie musisz. Nawet wieszka portują podobno. I gotika.
O. Ale portowanie to jest portowanie, ale programowanie to jest programowanie. Jakby już widzę, jakby znaczy, może będzie kiedyś, ale na razie nie ma możliwości takiego programowania na tym iPadzie, no. To jest takie, ja mam takie, przeglądam sobie na Instagramie często te takie, wiecie, wymarzone przestrzenie tych tam designerów, no nie? Jakby jest koleś, ma biurko, postawi se monitor, postawi se kompa, postawi se myszkę Logitecha tą, co ja mam, klawiaturę Logitecha tą, co ja mam i obok iPada Pro i Dream Setup, no nie? I takie dream setupy na przykład na iPadach Pro, jak widzę, no to nie wiem, to zadaję sobie pytanie jakby, no i jak ty na tym pracujesz, co ty na tym robisz? No to jakby tak chyba się jednak nie do końca da, przynajmniej mnie jeszcze nikt nie przekonał, że się da, więc no nie, ja jakby mam z iPadem, z tym Surface'em jest fajne to, że no ten rysik działa bardzo dobrze, ten komputer ogólnie sam w sobie jest bardzo fajny. Windows to jest jakby troszeczkę inny temat, natomiast no chciałbym mieć taki mały komputerek, żeby sobie móc pójść gdzieś porobić, a na Surface Go jest taki problem, że wiecie, to jest takie przesrane, bo ja czasami robię jakieś screeny na przykład całej strony internetowej z góry na dół, tak? W narzędziach deweloperskich Chroma, no i Surface się frizuje na 30 sekund. Mhm. W sensie nawet nie sam Surface cały w sobie, ale chociaż ten Google Chrome. No i to mnie doprowadza, no i to jest taki niesmak, to jest tak jak kiedyś miałem tą 13 tego MacBooka, robiłem gify w Photoshopie, eksportowałem jako gifa i komputer musiał się zamrozić na tam, nie wiem, 2 minuty i albo gif się udał, albo się nie udał. Teraz tego na przykład nie mam na tym nowym kompie. No i to są takie, powiedziałbym, problemy wydajnościowe polegające, albo mamy kurde przenośność, albo mamy wydajność. No, tak.
No właśnie, co nie? To jest ciężko znaleźć gdzieś to... Ciężko znaleźć coś po środku, tak żeby było i tak. I w tym kontekście tak naprawdę tak sobie myślę, bo mam, panowie, takie głębsze przemyślenie. Ostatnio chcę wam powiedzieć, co mnie doprowadza do szału w Windowsach. Ponieważ siedzę z Windowsami masę. No,
nie, to się skończy iPadem Pro u Sławka.
Nie, to boisz się, nie?
Myślę, że kupię jakiegoś Linuxa.
Nie, słuchajcie motyw. Znaczy w ogóle w komputerach, w kontekście Maców, ostatnio sobie tak myślę o tym ekosystemie, myślę o tych rzeczach związanych z Apple i tak patrzę jakieś tam filmiki i tak dalej. I doprowadzają mnie do szału dwie czy trzy rzeczy, ale tak absolutnie. Czy nikt, czy żaden producent nie może w końcu zrobić laptopa z Windowsem, którego czas na baterii będzie naprawdę czasem, nie będzie mi, ktoś będzie mi mówił 23 godziny, że na przykład laptop trzyma, albo 14 godzin, a on i tak tego czasu nie trzyma. Surface Go jest wspaniałym sprzętem, ale Barty, powiedz mi, czy ty jesteś zadowolony z czasu jego pracy na baterii?
I tak i nie. To znaczy? Jestem pozytywnie zaskoczony i wytrzymuję, jak się go w pełni naładuje, długo, ale na przykład z połową baterii to już bym z domu nie wychodził.
To tak powiem ci, mało optymistycznie to brzmi.
To nie brzmi, nie, to nie jest tak. To znaczy, on wytrzymuje te 8 godzin, czy tam 7. I to jest naprawdę spoko, tylko że ja nie wychodzę nigdy z domu, jakby ja nie mam nigdy w planach na przykład pójść do jakiejś kawiarni na pół godziny, czy tam spotkania, które będzie trwało 20 minut, mhm. tak? I wtedy to się zaczyna robić problem, bo jakby jeżeli jest jakiś dojazd, czy jakiś pociąg, godzina w pociągu, 3 godziny na miejscu, godzina z powrotem, no to z połową baterii już nie wystarczy, tak?
Ja powiem wam szczerze, że nie znam laptopa, no dobra, może te nowe Huawei MateBooki, ale generalnie LG Gram być może też dobra
wiesz
waga.
Wiesz co, jak ja patrzę na te nazwy i tę miniaturyzację tak. taką LG Gram, to wiesz co, mi się to kojarzy z takimi, nie wiem, tym downsizingiem w silnikach, wiesz, naprawdę. Dla mnie, jak mówię, laptop mać porządny, to musi tak trochę ważyć i coś sobie reprezentować, a to...
Takie... Okej, dobrze, ale zrozum, niektórzy potrzebują jakby jakiejś mobilności, tak, no bo też chcesz go
ale
zabrać
ja nie
sobie,
wierzę,
tak?
że pomiędzy LG Gramem, który ma 975 gramów wagi, a Surface'em no. Pro, tam nie wiem, tym najnowszym, tak, Surface'em Pro,
no, tak.
tym większym, nie tym Go, mhm. który waży tam 1,30 kg, jest aż taka różnica, no litości.
Nie no jasne, oczywiście, natomiast powiem szczerze, że na przykład to mnie doprowadza do szału to, że większość laptopów z Windowsem to jest gówno pod względem, po prostu gówno, czy producenci naprawdę nie mogliby w końcu coś, ten, jedna rzecz to jest też wina Windowsa, który po prostu sam w sobie odpala aplikację Win32, UWP, SRUPP, po prostu to idzie niespójność pewnych rzeczy, jest, to jest w ogóle druga rzecz, która doprowadza mnie do szału, czyli jakby... Tak jak Bartek mówisz, Sketch jest przygotowany, on zawsze będzie tylko na Maca, wiecie czemu, bo wykorzystuje pewne core'owe rozwiązania samego systemu macOS i to powoduje, że jest tak lekki w cudzysłowie, no bo to też nie jest to aplikacja typu notatnik, tak? Tam sekundę się musi jej odpalić, ale relatywnie Barty, ty możesz powiedzieć, że to nie jest aplikacja, która jest kobyłą, która wysadza ci totalnie sprzęt, tak?
Nie, to bardziej pliki, które w nim powstają, potrafią...
Okej, okay, to inny temat, no pliki wynikowe, wiesz, jak sobie otworzysz pliki z PSD-ki z Photoshopa, potrafią przyciąć Photoshopa, tak, ze względu na swoją wielkość, ilość warstw i tak dalej. Natomiast ja kocham Windowsa, to jest raczej system, który po prostu lubię z wielu względów, natomiast nie oznacza to, że nie widzę, że nie dostrzegam też problemów. I uważam, że wielkim problemem sprzętów ogółem, producentów, którzy tworzą, poza nazewnictwem, które tu się też zgadzam, w ogóle te nazwy z dupy, tak? Dopiero mam wrażenie, co najwyżej ThinkPady są jakieś i Surface'y są jakieś. Natomiast jak widzę te wszystkie nie trzymające na bateriach sprzęty, które ktoś mi wciska kit, że będzie trzymać 8000 godzin, a później trzyma 3 godziny, bo zaraz bateria leci na łeb, na szyję z powodu systemu, to jest jedno. Ale czemu cały czas musimy tyle bulić, na przykład w Windowsach, które niby mają być tańsze od MacBooków, za to, żeby ekran był porządny w komputerze. Czemu cały czas mam wrażenie, że ekrany nie dojeżdżają? Czemu ekrany w smartfonach są takie super zajebiste? 4K, SRAY, 8K, 10K ekrany, wiecie, AMOLEDy i tak dalej, no a cały czas w laptopach to jest gówno.
Zwłaszcza w gamingowej, prostu... to jest taki dramat i wieś śpiewa i tak. tańczy, że to jest w ogóle hardcore.
Jak sobie nie dokupisz monitora, jak monitor sobie dokupisz, to proszę bardzo. Ale żeby
ale powiem wam szczerze, że ja za rok prawdopodobnie będę się przymierzał do wymiany stacjonarki jednak na laptopa. Z przyczyn...
Tak się od 10 lat przymierzasz.
Nie przymierzam, tylko chodzi mi o to, że po remoncie nie będę miał zbytnio miejsca, gdzie to wstawić. Rozumiesz?
A ja na swoim miejscu bym tego nie robił, to popełnisz... Raczej możesz, ale na tyle, co cię poznałem, to uważam, że to dla twojego zdrowia psychicznego dobra stacjonarka jest lepsza, po prostu...
Ja wiem,
ale okej.
Ale zajmuje więcej miejsca i to jest główny problem, nie? Więc jeszcze nie wiem, zobaczymy.
Możesz wymyślić jakąś fajną obudowę.
No jak minimum na ścianie powiesić.
No tak,
ścianę budować.
Nie, tak to nie, no. będzie się grzała. Ale myślałem ją na ścianie gdzieś zawiesić.
Zimno prosto z ziemi.
Widziałeś tego kolesia, nie pamiętam jak się nazywa jego kanał na YouTube, co moduje te sprzęty, na przykład komputer w szufladzie.
No, widziałem.
Zawsze możesz sobie coś zbudować.
Dziknie przeciętny, o.
A, tak, no i zobacz, można zawsze coś wymyślić, że komputer otwarty masz na przykład, albo tylko, wiesz, fragmentarycznie, jak ci się oczywiście chce. Bo to pamiętaj, że takie rzeczy nie robisz raz na tydzień, tylko raz na kilka lat, więc to jest też może fajny pomysł. Możesz się z nim skontaktować, może ci zrobi komputer na zamówienie. Natomiast dla mnie największymi problemami, coś co mnie doprowadza do szału, jak patrzę na przykład tak jak Barty mówił a propos Maców, sam pracowałem długo na MacBooku Air, tam nigdy nie myślałem o baterii.
No tam bateria to
w
jest
kosior. Nie myślałem. I to jest zajebiste. Czemu w sprzęt? Czemu ludzie, wyjaśnijcie mi czemu, mój ThinkPad to trzyma 30 minut teraz.
Coś trochę się tak już zdegradował.
No ja mam po prostu w domu podłączone w dwóch czy trzech miejscach ładowarki, żebym nie musiał z nimi biegać.
Ale to też można zajebiście, bo przynajmniej te ładowarki do ThinkPada chyba nie są takie drogie, jak rozumiem.
No nie, ja mam zamienniki, fakt. Nie, ja nie mam oryginału, znaczy mam dwa oryginały i jeden zamiennik. Zamiennik zapłaciłem, zamiennik jest fajny, bo jest uniwersalny, więc mam 12 wyjść różnych do podpięcia go.
Bogactwo. Więc,
ale nie do MacBooka w tym przypadku. Nie ma tak, że można sobie Maca podpiąć do ten. Natomiast nie, no to tu spoko, ale to też nie jest fajne, tak? Jak musicie z kablem jeździć. Chociaż muszę przyznać, że mój 15-calowy laptop Toshiba z pracy trzyma na baterii długo, to fakt, ale inna rzecz, ja go nie wykorzystuję. Wiecie, mam, nic tam nie robię poza otwarciem, nie wiem, dokumentu i, znaczy, i nie wiem, i przeglądarki na przykład, bo tam mam protokoły instalacji, które wykonuję. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że po prostu doprowadza mnie do szału i na przykład podoba mi się w linii Surveys, bardzo mi się podobało zawsze to, że oni doganiają Maca na poziomie tych słabych rzeczy, które w Windowsach, czy komputerach z Windowsem na pokładzie normalnie są do dupy. Właśnie takich, jak na przykład to, że tam bateria jednak ma znaczenie. Jednak tam, że ekran ma znaczenie. Ekran w proporcjach 3:2 na przykład, żeby było pięknie, super, zajebiście i w ogóle ten. I to jest fajne w Surface'ach bardziej, więc na przykład tu... I powiem wam szczerze, ostatnio byłem u klientki i robiłem instalację na Surface Pro. Miała pena, nie miała klawiatury. Podpięliśmy klawiaturę po Bluetooth. Jedyna rzecz, która doprowadza mnie do szału w tym sprzęcie, w Surface Pro, to jedno wyjście USB. Tylko jedno. I jak potrzebujesz coś podpiąć więcej, to jesteś nagle w kropce, musisz żonglować. A najgorsze jest to, że wiele hubów USB ma problem ze wspieraniem kompletu urządzeń, które możesz podłączyć. Nie ma problemu z dyskami, ale pojawia się problem z myszką na przykład, czy z klawiaturą, z podpiętym, wiecie, dongla podłączacie do takiego huba i nagle on to nie działa. Jak podłączycie go bezpośrednio, działa. I ktoś mi powie, no ale to możliwe? No możliwe, no bo testowałem. Więc jakby wiem, że to się po prostu potrafi wysypać, bo jak ktoś kupi taniego huba i tak dalej, no to tak się kończy, tak? Kupisz drogiego i też się może nie zadziałać, bo jednak okazało się, że z jakiejś przyczyny nie zadziała. Dysk, czy mówię, dyski akurat w większości przypadków działają, ale jakieś peryferia inne, nagle potrafi to nie spiąć. Więc to też nie jest rozwiązanie. No ale to nie zmienia faktu, że uważam bardziej, że jak będziesz miał wielką chcicę, to jest dobry wybór, tylko że faktycznie, jeżeli ty pracujesz dużo w Sketchu, i to jest właśnie ten trzeci punkt. Niektóre aplikacje. Chodzi mi o to, że niektórych aplikacji brakuje jednak na Windowsie. Zawsze mówię, że nie. Ja, znaczy powiem inaczej. Są rzeczy, które są na Windowsie i są super. Nie ma ich na przykład dla Maca. Ale są rzeczy, które na Macu są i one niszczą jakby na tym poziomie to, że na Windowsie czegoś nie ma. Bo są często dużo bardziej dopracowane to aplikacje na poziomie designu i tak dalej. Na poziomie, ja wam podam prosty przykład. Evernote. Jako aplikacja, na Macu wygląda 1000 razy lepiej. Po prostu. Polecam sobie obejrzeć screenshot.
Tak, no to jest ja jakby mam porównanie, ja widzę.
To jest też kwestia nawet tego, jaka jest filozofia otwierania aplikacji. Chodzi mi o to górne okienko. Ja nie mam do niego z nim problemu. Chodzi mi o ten pasek stanu, czy jak to tam się nazywa. I na przykład on jest zawsze obecny w aplikacjach w Windowsie, co powoduje, że brak pewnej spójności między samą aplikacją, jak ona nie jest dopasowana wizualnie do Windowsa, to jest zawsze na górze okienko, na dole okienko i jakoś tak się robi i środek zupełnie inny. Na Macu jakby to okienko tego przenosi się w inne pole, tak? Przenosi się w ten pasek menu, czy jak on tam się nazywa. Przez to aplikacja jest spójna wizualnie. I takie rzeczy oczywiście można wymieniać. Ja wiem, teraz robię wielkie porównanie, co jest ten, ale jako, że rzadko mówię, co mnie doprowadza do szału w komputerach z Windowsem na pokładzie, to chciałem to podkreślić bardzo. Więc to tak ode mnie,
Podsumowując...
Podsumowując, chcę powiedzieć, że jakbym coś teraz kupował, to miałbym problem, ale dalej byłby to Windows, ale troszkę patrzę, tak rzucam okiem na Maca, tylko na przykład jest inny problem. Miałbym problem, żeby teraz kupić jakiś sprzęt, który by mi się podobał, bo mi się na przykład, Damian powiedział wcześniej w kontekście John'ego Ive'a, że Maci są piękne. Ja uważam, że stare Maci są piękne. Te Maci, które miały klawiaturę, MacBooki Pro, które wiecie, miały jeszcze normalną klawiaturę, dla mnie to są, miały złącza USB, to są dla mnie piękne sprzęty. Nowe mi się zwyczajnie nie podobają, względem koloru połączenia z klawiaturą i tak dalej.
Znaczy, bo wiesz o tym, że jest jakby kolor taki sam jak poprzednia generacja, tak?
Nie wiem, dla mnie on jakoś, tak klawiatura ma wrażenie, inny kolor. Była, ona jest teraz czarna, dla mnie ona nie jest czarna. Mi się to jakoś
ale
wizualnie
wiesz o tym, znaczy, dobra, w każdym razie jest ta wersja silver cały czas tych MacBooków.
Jasne,
i to jest cały czas to samo, tylko tak. Różnica jest taka, że się jabłko nie świeci, jest cieńszy.
No okej, okay, ale jakby wewnętrznie jak otworzysz, to ta klawiatura wygląda dla mnie inaczej. Po prostu tamta wyglądała dla mnie lepiej. To jest kwestia spoko. Tylko jakby frajdy z patrzenia, jakby wielkość touchpada i tak dalej, i tak dalej. Mi bardziej pasował wizualnie poprzednie generacje MacBooków.
No ja tak się najbardziej, najbardziej gdzieś tam... no bo iPad Pro byłby świetnym rozwiązaniem za 3000 zł.
No, chciałbyś.
W tym momencie sensowny iPad Pro, tak, zaczyna się od, ogólnie zaczynają się od 4000, Tylko mówię, 10-calowa wersja to ja nie, że dziękuję, więc to już jest 5. Plus jeszcze dysk to jest 6. No to pytanie, czy nie lepiej za 6 kupić MacBooka Pro 13 srebrną? Tylko tam się pojawia kolejny problem. Stary procesor, stara klawiatura, brak touchpada, touchbara.
No i co z tego? Gdzie tu problem? Ta stary procesor, mnie to śmieszy zawsze. Procesor ma działać w określonych aplikacjach.
Ale ta klawiatura się pieprzy. A zresztą ty nie mów, że to ci śmieszy, dlatego że mój MacBook z 2015 roku z niewiadomych przyczyn ma, powiedziałbym, problemy z zadaniami ciągłymi.
A, okej. Okay.
Typu miksowanie muzyki. Więc to nie jest do końca tak, że te procesory są takie uber super fajne. Tam też mówię, jest problem z tymi klawiaturami, bo one są jeszcze tej poprzedniej generacji. Po cichu liczę na to, że będzie trzeba uratować serię Pro z klawiatur i z tego wszystkiego, co było złe. Chociaż powiem szczerze, że w moim MacBooku obecnym nie narzekam na klawiaturę w żaden sposób. Ale jeżeli będą ratować, to wtedy może sobie kupię chyba tą 13, powiem szczerze, tak jakby po naszej rozmowie, bo chciałbym mieć jakiegoś kompa, którego tak, no nie wiem, no mogę sobie żyć, no nie? Tak jak to się mówi, taki to sobie pożyje, a nie po prostu nosisz takiego, stary, no jak ja wezmę ten komputer mój do łóżka i położę go sobie na kolanach, to jak jest zima i jest mróz i ja nie włączę ogrzewania, to ja i tak sobie nogi oparzę.
Ja powiem ci,
nie dziwi mnie to, tak, sześciordzeniowy procesor, ale jednak.
Jeszcze aluminium, więc to się grzeje. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja powiem wam na teraz, jakbym inwestował, to pewnie bym kupił Surface Pro. Dlatego, że chciałbym mieć w końcu komputer z Windowsem, który będzie, nie będzie mu bateria zjeżdżać jak głupia. Pod drugie będzie to sprzęt, który będzie świetny ekran. Bo nawet też widzę na przykładzie Pixela. Ekran ma znaczenie, macie z nim kontakt cały czas. Ekran i klawiatura. W sensie w przypadku komputera. No bo wiecie, jak ciągle z czymś macie bezpośrednią styczność, no to musi dobrze działać, no. To musi być spoko. I ostatnia rzecz to raczej bateria, to no, system jaki jest, taki jest, każdy widzi. Się tego nie da zmienić.
Przypuszczam, że skończymy, powiem ci, bo to też jest możliwe, że ja pójdę w tego Surface Pro i jak będzie nowa generacja w październiku, bo pewnie będzie, to jeżeli wrzucą port USB-C i jeszcze na przykład by odchudzili ramki, to pewnie skończymy na tym samym wózku.
Przyjedź do Niemiec, a nie, tu chciałem powiedzieć, że kupisz sobie, bo to jest taniej, sprzęty Microsoftu są taniej, ale nie kupisz, bo klawiatura tutaj, musiałbyś mieć układ niemiecki, masakra.
A to mogę sobie kupić klawiaturę przecież w Polsce.
Możesz kupić sobie klawiaturę w Polsce, a tak, podpiąć, a do tego niemieckiego tego Surface Pro, to jest w ogóle motyw. Zadziałać? Zadziała. Wszystko będzie okej. Okay. To jest w ogóle hit.
Ale co, przecież to nie będzie nic innego, tak? No,
nie, oczywiście, ustawienia. Będzie wszystko okej, będzie wszystko, tak, nic, to żadne inne ustawienie.
W porządku.
Tak.
To ja ci przywiozę klawiaturę, a od ciebie kupię Surface'a.
No dokładnie, no musimy jeszcze to przegadać. Dobra, kończmy w ogóle, Damian tutaj spojrzał na nas jak ten, co wy tu kombinujecie. Damian, obudzimy cię?
Damian, żyj.
Damian, żyj.
No żyję.
Żyję. Dobra, panowie, to jest ostatni odcinek w tym sezonie.
Trzeciego sezonu koniec.
Tak, słyszymy się tak naprawdę już jeszcze raz.
W połowie sierpnia.
W połowie sierpnia.
Bodajże, czekaj, było ustalone, ja wiem, ja pamiętam, było ustalone 18.
18, tak, usłyszycie nas 18 sierpnia, więc mamy nadzieję, że będziecie teraz odpoczywać. Słuchajcie oczywiście nas także w sierpniu. Mamy nadzieję, że za nami się stęsknicie, bo my na pewno się stęsknimy za sobą.
A będzie tematów.
Ten będzie tematów, pewnie multum. Pewnie się coś zmieni, może ktoś coś kupi, może ktoś coś przetestuje, jedni większe rzeczy, z damskim imieniem, bo przypominam, Barty, ty wiesz, że to jest damskie imię, prawda?
Które?
No, które? Naprawdę nie wiesz? Takie
na marka, M?
Na M. Sprzęt, nie sprzęt, duża rzecz. Na kółkach.
Mercedes, a tak, no.
Ja walę, no po prostu, przecież twoja ta marka jest kobietą, no, Jesus.
Ale ja nigdy nie byłem jakby dobry w inteligencjach.
Nie, bo tak dla... Piękny tekst. Tak dla tych, co nie skumali, to chciałem tylko powiedzieć, że Mercedes jako imię był przed marką, to nie tak, że ktoś zgadza.
Tak.
No, dokładnie dlatego, że takie imię było, to z tego pojawiła się nazwa. Hello.
Jakby, Damian, czy nazwiesz syna Dodge?
Hellcat.
A córkę no, V12?
Ja w ogóle
przez nie, was ja wolę V8 dla jasności.
Ja przez was się wciągnąłem ostatnio w motoryzację. Opowiem wam.
Ale czy zaszło o czymś normalnym, czy typu Volkswagen, jakiś City Go?
Nie, powiem wam szczerze, dlaczego mam taki kanał TVN Turbo, no i sobie czasami oglądam jakieś rzeczy.
Ej, to polecam ci YouTube'a, tam są fajne kanały motoryzacyjne.
Tak.
Panowie, kończymy. Słyszymy się za półtora miesiąca. Jakoś. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie. Cześć.
Siemka.